Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na ten kongres. Jest mi ogromnie miło i naprawdę byłam teraz na Eucharystii z Państwem i z wielkim wzruszeniem patrzyłam na piękne chrześcijańskie małżeństwa i to jest tak dobra inicjatywa. Ja się tak cieszę, że możemy się spotkać, rozważając Słowo Boże i cieszę się, że jest to spotkanie na żywo, bo teraz w tych miesiącach pandemicznych to tych spotkań bardzo brakowało, a dla dynamiki nawet naszego życia takiego chrześcijańskiego to jest bardzo ważne, żeby dzielić się i razem nawzajem siebie, jak mówili starożytni, karmić Słowem Bożym. Jest takie podanie, które popularyzowane było i popularne na starożytnym Bliskim Wschodzie, kiedy chrześcijańskim już Bliskim Wschodzie. Państwo wiedzą, że w Ziemi Świętej, która jest mi szczególnie bliska, bo już od 16 lat też oprowadzam tam grupy pielgrzymkowe, są takie dwa główne zbiorniki wodne. Jedno to jest wspaniałe jezioro Genezaret, to, gdzie Jezus powoływał swoich uczniów, rybaków. I drugie to jest też jezioro, chociaż nazywane częściej morzem, morze martwe. To jest z kolei słone jezioro, najbardziej zasolone na świecie i przez to nie ma w nim żadnego życia. Oba te zbiorniki łączy rzeka, ważna rzeka biblijnie, rzeka Jordan. Ona wypływa na północy Izraela, wpływa od północy do jeziora Genezaret, potem wypływa z niego, jezioro jakby dzieli się wodami Jordanu i potem płynie na południe i w Morzu Martwym kończy swój bieg. I ojcowie pustyni mówili tak, z naszym życiem duchowym i ze Słowem Bożym jest trochę tak jak z jeziorem Genezaret i z Morzem Martwym. Kiedy słuchamy i przyjmujemy tylko Słowo Boże, ale się nim nie dzielimy, to stajemy się jak morze martwe, które nie dzieli się już tymi wodami rzeki Jordan i w nim nie ma życia. Ale kiedy słuchamy Słowa Bożego i się nim dzielimy, tak jak robi to jezioro Genezaret z wodami Jordanu, no to wtedy jest w nas pełnia życia i wiemy, że jezioro Genezaret zawsze było rybne, do dzisiaj tak jest. W starożytności łowiono tam 46 gatunków różnych ryb i wiemy, że apostołowie też tymi rybakami byli. Więc do tego obrazu będę chciała wrócić, tego dzielenia się Słowem, bo myślę, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach i zwłaszcza w takim temacie my i inni, kwestia tej dynamiki świadectwa chrześcijańskiego i może właśnie zwłaszcza chrześcijańskich małżeństw jest w świecie szalenie ważna, może kluczowa nawet. Temat jest niełatwy, bardzo szeroki. My i inni, będę go chciała podjąć w świetle zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Naturalnie no, można by mówić o różnych rzeczach, ale tak wybrałam kilka. Po pierwsze, jak widział kwestie nas i innych Stary Testament, Biblia hebrajska, tradycja żydowska. Po drugie, jak na te kwestie nas i innych nowe światło rzuca nauczanie i dzieło Jezusa Chrystusa, jak Ewangelia podejmuje te kwestie nas i innych, nas w świecie. I po trzecie, jak sądzę, może to najbardziej nawiązuje do tematu kongresu, jakie to ma konsekwencje w życiu chrześcijańskim, też małżeństwa chrześcijańskiego. I tu będę chciała podjąć właśnie temat tego świadectwa kluczowego, jak sądzę, w dzisiejszym świecie, chociaż może niełatwego. A zatem do rzeczy. Po pierwsze, my, oni, Stary Testament. Tekst Biblii hebrajskiej ukazujący historię zbawienia bardzo koncentruje się na Bożym wybraniu i prowadzeniu narodu i w zasadzie trudno dziwić się w tym kontekście, że pochodzące z różnych okresów poszczególne księgi biblijne, a my wiemy, że Stary Testament, Biblia hebrajska powstawała na przestrzeni kilku wieków, kilkuset lat, w związku z tym to są bardzo różne księgi, to wiemy, że sama nazwa Biblia to jest liczba mnoga księgi, więc to są bardzo, bardzo różne księgi, ale wszystkie one wyróżniają nas, która odnosi się do jedności i zbiorowości narodu biblijnego Izraela, naród, my, znający Boga jedynego, wyznający Boga jedynego i inni, którzy jako zazwyczaj wyznawcy obcych bogów, wielu bogów, jak to było w starożytności, mówiąc delikatnie, no, nie cieszyli się wielkim poważaniem. A tym bardziej, że rozmaite konflikty, które wynikały na Bliskim Wschodzie od starożytności o ziemię, konflikty o podłoże ekonomicznym, te przepaście rozmaite pogłębiały. Musimy tutaj, ja muszę Państwu powiedzieć, że zawsze, kiedy wykładam Pismo Święte, zawsze staram się to robić w kontekście historycznym, bo nie da się zrozumieć kart Słowa Bożego bez tego kontekstu historycznego. I warto tutaj wspomnieć, kiedy mówimy o nas i ich, że Palestyna, w której Pismo Święte powstaje, to jest bardzo niewielki region. Dzisiaj Izrael z autonomią palestyńską to jest niecałe 28 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest mniej niż województwo mazowieckie. I w starożytności na tym niewielkim terenie, oprócz Izraelitów, było tam kilkanaście innych narodów, które znamy z kart Pisma Świętego. To były te wielkie narody, jak Filistyni, Kananejczycy, jak mieszkający troszkę bardziej na północ Fenicjanie, trochę bardziej na wschód Edomici, Moabici, Ammonici, a także różne plemiona na terenie samej Palestyny, obok Izraelitów, te ludy, które wymienia Biblia. I to był taki tygiel, w którym, jak sądzę, i w takich społecznościach szalenie ważne będzie podkreślanie tego odróżnienia nas i innych, bo to miało wspomóc budowanie własnej tożsamości. Nie dziwmy się, że właśnie w takim tyglu wielokulturowym tak następowały podziały. A do tego jeszcze Syro-Palestyna, szeroko rozumiana, położona była w starożytności i w czasach biblijnych, i to też będzie klucz do tego tematu w Starym Testamencie, między wielkimi potęgami, wielkimi cywilizacjami świata starożytnego. Na południowym zachodzie Egiptem, a na wschodzie cywilizacjami, właśnie w liczbie mnogiej, które kwitły w dorzeczu Eufratu i Tygrysu, Mezopotamos, Międzyrzeczem, w Mezopotamii starożytnej. I chodzi zwłaszcza, jeśli chodzi o czasy biblijne, o Imperium Asyryjskie i Babilońskie. I ci wielcy sąsiedzi zawsze byli jakimś zagrożeniem dla tych małych, a tych małych było dużo, więc nie dziwmy się, że czasami to postrzeganie innych mogło być skomplikowane. Ja myślę, że w naszej historii my też mieliśmy wielu wielkich sąsiadów i różne, i znamy bolączki, jakie mogą się z tym wiązać. Czymś naturalnym była więc konieczność określania własnej tożsamości. I karty biblijne odnotowują rozmaite tego typu do określenia nas i innych, poczynając od prawodawstwa zapisanego na kartach Pięcioksięgu, czyli Tory. Były tam określone relacje między nami a nimi. Szukanie tego, czym jest owo my i oni. I naturalne było, że my, nasze dziedzictwo, nasze prawo, nasza wiara, nasza tradycja, nasza wiara w Boga jedynego, tak różna przecież od tego całego, tej panoramy wielobóstwa, jaka funkcjonowała na Bliskim Wschodzie starożytnym, traktowane było jako najważniejsze, bo nam pozwalały wzrastać. To często na różnych etapach dziejów, oczywiście, tak byśmy może powiedzieli w dzisiejszej perspektywie, dzisiejszych społeczeństw, tak pogłębiało pewną izolację, powodowało, że innych, obcych, traktowano z nieufnością, jako zagrożenie, paradoksalnie, a może właśnie nawet i nie paradoksalnie, ci najbliżsi sąsiedzi najbardziej byli surowo traktowani przez Biblię i wiemy, że wiele tekstów i prorockich ma rozmaite wyrocznie przeciwko innym narodom. Jednym z takich narodów, któremu dostało się najbardziej, byli Edomici, najbliżsi zbratani Izraelitom, ponieważ zgodnie z opisem Księgi Rodzaju Edomici pochodzili od Ezawa, brata Jakuba. Jakub był praojcem Izraelitów, Ezaw stał się praojcem Edomitów, a przecież to byli bracia bliźniacy w łonie jednej matki urodzeni, a ten konflikt między nimi trwał tak naprawdę przez całą historię narodu wybranego. I jest nawet cała księga prorocka, nieduża, Abdiasza, całą księgą, wielkim złorzeczeniem przeciwko Edomowi. My tej księgi nigdy nie usłyszymy w liturgii Kościoła katolickiego, chociażbyśmy chodzili w roku A, B i C do kościoła, bo ta literatura złorzecząca została zresztą słusznie, z liturgii wyłączona, bo ona jest już tak daleko od naszej mentalności, ale musimy wiedzieć, że na Bliskim Wschodzie takie złorzeczenie innym nie było czymś nienormalnym. To była pewna praktyka. Teksty eksekracyjne, złorzeczące znajdujemy w literaturze Egiptu starożytnego, w literaturze starożytnej Mezopotamii. Nie dziwmy się, że i autorzy biblijni, jako ludzie swoich czasów. Biblia jest księgą boską, ale jest też księgą ludzką. Pan Bóg zostawił wolność wyrażania świata temu człowiekowi, któremu powierzył także tajemnice o sobie. I te tajemnice powoli odkrywano. I na etapie Starego Testamentu ten obcy bywało, że był traktowany dość pogardliwie. I ciekawe w tym kontekście są też terminy, którymi Izraelici określali swoiste kręgi przynależności do nas, do tego, co to znaczy my, i do innych. My oczywiście odnosiło się do członków narodu wybranego, określanego bardzo często po hebrajsku terminem am. Am to znaczy naród, naród taki przez duże N, naród wybrany. Do tego wybraństwa zresztą jeszcze wrócę. W odróżnieniu od tego, co po hebrajsku brzmi goim, czyli narody, inne narody, poza tym jednym. Od tego słowa w języku polskim mamy termin goje, czyli nie Żydzi, ci, którzy nie są Żydami, którzy są, czasami mogą być dla nas jakimś zagrożeniem naszej tożsamości, bo może i kuszące są różne ich religie, zresztą Izraelici często oddawali się także bałwochwalstwu, inaczej nie byłoby potrzeba przepisów, które te rzeczy regulowały. Goim, czyli narody, narody inne niż nas i ta granica między nami a innymi w Biblii hebrajskiej zaznaczona jest bardzo wyraźnie. Czasem aż do pełnej izolacji, od odcinania się. Wiemy, że to czasami w niektórych aspektach zostało jeszcze w tradycji żydowskiej. Znają Państwo być może taką modlitwę, którą codziennie błogosławieństw odmawia pobożny Żyd. Tam są rozmaite błogosławieństwa, między innymi mówi Baruch Ata Adonai Melech Haolam, Szeloa Sani Oved, błogosławiony bądź Panie Boże, Królu Wszechświata, że nie uczyniłeś mnie niewolnikiem. Baruch Ata Adonai Melech Haolam, Szeloa Sani Isha, błogosławiony bądź Panie Boże, Królu Wszechświata, że nie uczyniłeś mnie kobietą. Tak mówią mężczyźni. To jest tak, że panie mówią w tym momencie Baruch Ata Adonai Melech Haolam, Szeloa Sani Kircono, błogosławiony bądź Panie Boże, Królu Wszechświata, że uczyniłeś mnie jak chciałeś, zgodnie z Twoją wolą. Ale jest takie błogosławieństwo, które mówi Baruch Ata Adonai Melech Haolam Szeloa Sani Goi. Błogosławiony bądź Panie Boże, Królu Wszechświata, że nie stworzyłeś mnie gojem. Widać nawet w tym, w tej modlitwie, taką tradycję odseparowywania się, oddzielania się. Zresztą to będzie pewien też aspekt religijności biblijnego Izraela, te kategorie oddzielania. Był zatem Am, naród, i Goim. Ale narody mogły wpisać się w historię zbawienia i sławiąc także Boga jedynego. Ostatecznie świat ma dojść do prawdy o Bogu jedynym. Mamy przecież piękne modlitwy w psalmach. Niech Cię sławią wszystkie narody, wysławiają Cię wszystkie ludy. Ale bardzo wiele tekstów Starego Testamentu i praktyka pokazuje, że nie mogli być członkami narodu ci, którzy nie byli w nim urodzeni. Można by powiedzieć, że był naród, byli inni, może nawet sympatyzujący z wiarą w Boga jedynego, może nawet tacy, którzy byli życzliwi wobec narodu wybranego, ale oni byli na etapie Nowego Testamentu, nazywamy ich prozelitami, tak? Czyli tymi, którzy byli poganami, nie mieli żydowskiego pochodzenia, ale wiarę w Boga jedynego wyznawali. I do nich też relacja judaizmu była inna, ale w większości te odniesienia do innych raczej podkreślały odmienność narodu wybranego. To wiązało się z określeniami odnoszonymi do poszczególnych grup. Członkowie narodu byli braćmi, achim, hebrajskie ach, jak dobrze i miło, gdy bracia są razem. pojęcie brata zresztą nie określało tylko więzi rodzinnych, było pojęciem znacznie szerszym. Potem byli inni członkowie rodu, klanu, których określano bliźnimi, bliźni, to mamy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego przekładu, hebrajskie rea. Taki sposób myślenia był bliski życiu klanowemu, z którego wywodziła się społeczność biblijnego Izraela. I kiedy patrzymy na społeczności Bliskiego Wschodu, to większość z nich wywodziła się z tych społeczności klanowych, pustynnych, gdzie ważna była w tych klanach rodzina, potem szerszy krąg tych bliskich i sąsiadów, właśnie sąsiadów, czyli bliźnich. Zwróćmy uwagę, że nawet w języku angielskim przykazanie miłości bliźniego brzmi love your neighbor. Neighbor, określenie bliźniego i sąsiada zarazem, bo to były społeczności niewielkie, mieszkające obok siebie, więc mamy potem taki krąg, mamy zatem bliźniego, sąsiada i wszystkie przepisy, ale tak, sąsiad, bliźni, to jest ten, który ciągle należy do naszego narodu. To nie jest ktoś z tych obcych, z tych innych. Wszystkie przepisy, nawet te z dekalogu, czy przykazanie największe miłości Boga i bliźniego, odnoszą się do rea, do członka narodu wybranego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani niewolnika, niewolnicy, ani wołu, osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego. Wszystko to, te określenia odnoszą się do innego Izraelity. One nie dotyczą tych obcych, którzy byli dookoła. To trzeba wiedzieć, bo to będzie zasadnicza zmiana, którą przyniesie też Jezus Chrystus, pokazując, że bliźni to będzie ktoś zupełnie inny. To będzie każdy, którego spotkamy na naszej drodze, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Więc mamy, ale wobec bliźniego oczywiście tego innego Izraelity należy być uczciwym. Mamy go miłować, tak jak Kapłańska 19:18, bliźniego jak siebie samego. Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków, nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względu na bogatego, sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. To wszystko jest o naszych braciach, naszym rodzie, naszym narodzie. Ale są też w prawodawstwie biblijnego Izraela określenia jak swoistych kręgów innych, tak? My i inni, nasz temat, nie Izraelitów. Ci byli albo określani tym zbiorczym terminem goim i wobec nich w zasadzie nie było specjalnej ochrony prawa. Miłość bliźniego nie odnosiła się do nich. Zobaczymy, jak zmieni to Jezus. Jest obok jednak tych zupełnie obcych także ktoś, kto nie był Żydem, ale mieszkał w granicach żydowskiego królestwa, szanując je i taki, nie będąc jego wrogiem, bo to też jest szalenie ważne. Tacy nazywani byli w prawodawstwie terminem ger, czyli przybysz. Biblia Tysiąclecia tłumaczy to jako przybysz, który mieszka w twoich bramach. Takiego, i to jest istotne, pokojowo nastawionego, czyli sympatyzującego z narodem wybranym przybysza, należało szanować. I prawo zawarte na kartach Tory respektowało owych ger, czyli przybysz po hebrajsku, i do pewnego stopnia ich chroniło. Na przykład Księga Kapłańska. Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Ale ger miał też swoje zobowiązania wobec narodu wybranego. Musiał respektować jego prawa i zwyczaje, nawet na przykład te pokarmowe, Kapłańska 17. Dlatego dałem nakaz Izraelitom. Nikt z was nie będzie spożywał krwi, także i przybysz, który osiedlił się wśród was, nie będzie spożywał krwi. Czyli ten szacunek wobec przybysza, który mieszka z nami, wiąże się także z tym, że i on szanuje nas, nasze zwyczaje. Albo w kontekście jakichś innych praw, na przykład sfery seksualnej. Strzeżcie więc ustaw, wyroków moich, nie czyńcie nic z tych obrzydliwości, nie będziecie ich czynić, ani tubylec, ani przybysz, który osiedli się wśród was. Jeśli by ich nie szanował, nie przestrzegał, stawał się zagrożeniem, a z czasem wrogiem i można go było, takiego przybysza, wyłączyć ze społeczności. Więc konflikty, których w tej niedużej Ziemi Świętej nie brakowało, powodowały, jak się domyślamy, eskalację rozmaitych nieufności i wrogości. Można by powiedzieć w świetle tego, co przed chwilą powiedziałam, że Stary Testament ma taki dość klarowny podział na my i oni. Prorocy właśnie będą bardzo często wygłaszać wyrocznie o obcych narodach, wcale ich nie oszczędzając, widząc w zniszczeniu tych obcych narodów Boży palec i plan opieki nad własnym wybranym narodem. Wiemy, że Jezus skandalicznie, może dla nas to już tak nie brzmi jak skandal, ale w uszach bliźnich, celowo używam tego terminu, Jezusa i jego współczesnych, pewne jego słowa i nauczanie brzmiały jak skandal. To miało wywołać pewien ferment. Jezus będzie te podziały rozmaite zasypywał, ukazując zupełnie nowy kierunek, o wiele bardziej wymagający, widzący bliźniego w każdym, a nawet nakazującym miłość nieprzyjaciół, miłość tych, którzy nas prześladują. Ale o tym zaraz. Jest jednak już na etapie Starego Testamentu pewne zastanowienie, pewna refleksja co do wartości takiej postawy, tego podziału na nas i innych i pewna nawet może zawoalowana krytyka tego, co nazywamy partykularyzmem izraelskim, czyli właśnie tym poczuciem wybraństwa, wybrania, ale takim wybraniem, które pogardzało innymi, które sprawiało, że to wybranie wykluczało. I decyzji już jakby, które zapominało trochę, że wybranie nie jest zasługą narodu, ale jest decyzją miłującego Stwórcy, który w ten sposób, wybierając naród, chciał pokazać światu swoją tożsamość na pewnym etapie historii zbawienia. I czasami ta izolacja i wybraństwo było powodem jednak odchodzenia od tej ścieżki Bożej. I jest taka refleksja, bardzo często proponuje się, żeby nie używać określenia naród wybrany, ale naród Bożego wybrania, bo to lepiej akcentuje, czym de facto to poczucie, kim my jako naród biblijny jest, był. I zastanowienie przychodzi w takich dwóch odrębnych księgach, które podejmują ten sam temat, choć z dwóch perspektyw i w kontekście bardzo trudnej sytuacji historycznej. Chodzi o księgi Nachuma i księgę Jonasza. To są dwie księgi prorockie, które mówią o temacie Niniwy. Niniwa była bardzo ważnym miastem Imperium Asyryjskiego, które od wieku VIII bardzo uciskało jako imperium mezopotamskie, mocne, w VIII wieku umocnione, bardzo uciskało te małe narody zamieszkujące Syro-Palestynę, nakładając na nich rozmaite daniny. Asyryjczycy słynęli też z okrucieństwa dla tych, którzy by ewentualnie podnosili jakieś bunty, nie chcąc płacić władcom asyryjskim. Asyryjczycy nawet stosowali w tym celu świetną propagandę. Czasami było tak, że jak armia asyryjska słynąca z okrucieństwa, to oni wynaleźli nabijanie na pal, branie jeńców do Mezopotamii, niszczenie inteligencji. Zobaczmy, że XX wiek wcale niczego nowego nie wymyślił, to w starożytności już było. I Imperium Asyryjskie słynęło z okrucieństwa nawet tak, że jak ekspedycja karna szła do jakiejś części, to bywało, że miasta poddawały się, zanim armia doszła, po to, żeby uniknąć tychże prześladowań ze strony Asyrii. I Asyryjczycy w okrutny sposób rozprawiali się z miastami izraelskimi. Na murach jednego z pałaców władców asyryjskich mamy wspaniałe reliefy przedstawiające oblężenie na przykład miasta Lachisz, wspominanego w Biblii, miasta biblijnego. I właśnie wzięcie jeńców do Asyrii i przez ponad 100 lat trwała taka dominacja Imperium Asyryjskiego, taka, której skutki bardzo mocno odczuwali Izraelici realnie, nie tylko płacąc daniny, ale też doświadczając tych deportacji, ucisków. I wyobraźmy sobie taką sytuację, w której jesteśmy Izraelitami, mieszkamy w Syro-Palestynie, w takim czasie i mamy tego wielkiego, trudnego sąsiada, który nas zniewala i uciska. I wyobraźmy sobie, że w roku 612, po ponad 100 latach takich ucisków, słyszymy, że główne miasto, taka niepisana stolica owego imperium, upada. Upada pod naciskiem innego, które się rodzi, imperium babilońskiego, neobabilońskiego. No, muszą Państwo przyznać, że kiedy wyobrazimy sobie taką sytuację, to Izraelici mogli czuć swoistą satysfakcję, że oto ten straszny wróg upada i ten inny zostaje zniszczony. To może trochę tak, jak wyobrażamy sobie czasy największych prześladowań, nie wiem, stalinowskich i wyobrazilibyśmy sobie, że ktoś nas informuje, że Moskwa upadła. No, bylibyśmy może jakoś, no, może to nie jest chrześcijańska do końca postawa, ale usatysfakcjonowani, że ten wróg został zniszczony. I taka postawa, taką postawę prezentuje prorok Nachum. Cała księga, trzy rozdziały, to jest księga złorzecząca przeciwko Asyrii, opisująca jej oblężenie i upadek Niniwy i nawet takie ironiczne żale i swoistą satysfakcję z tego, że to miasto upadło. Księga kończy się znakiem zapytania proroka, tak parafrazując, no, zasłużyłaś na ten los, Niniwo, bo na kogóż wciąż nie przechodziła twoja nieprawość. I tej księgi Nachuma też nie usłyszymy nigdy w liturgii Kościoła katolickiego, bo jest to księga po prostu złorzecząca, ale taka była też postawa religijna ludzi starożytnych. Musimy o tym wiedzieć. Wobec innego, wobec obcego, zwłaszcza tego, który był zagrożeniem. Ale jest wewnątrz narodu Bożego wybrania taka refleksja, czy taka postawa jest słuszna. I niejako odpowiedzią na księgę Nachuma jest w tym samym zbiorze zawarta, w zbiorze 12 proroków, jedna z moich ukochanych ksiąg, księga Jonasza. Bardzo prosta księga, prostym językiem napisana, także dzieci hebrajskie bardzo często od niej zaczynają uczyć się języka hebrajskiego, nie ma tam żadnych skomplikowanych wyrażeń. Jest to księga napisana w sposób prosty i taka, że jak Izraelita ją czytał, to się uśmiechał, ale to był taki śmiech jak u Gogola, z czego się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie, bo ta księga właśnie poniekąd będzie obśmiewała tę postawę partykularyzmu izraelskiego. Zobaczmy, że my, gdybyśmy zrobili ankietę na ulicach dotyczącą księgi Jonasza, to większość będzie wiedziała, że księga Jonasza to ta ryba duża, prawda? Z tym kojarzy się głównie prorok Jonasz, z rybą. I czasami niektórzy się nawet zastanawiają, co to była za ryba. Tymczasem ta ryba to jest w ogóle wątek poboczny w całej księdze. W niej chodzi o nawet swoiste właśnie humorystyczne obśmianie takiej postawy, że oto my jesteśmy inni i lepsi, bo księga opisuje, a innych Bóg nie ma prawa im okazywać miłosierdzia. Nawet księga, właśnie to, co jest takim tematem, to jest skandal Bożego miłosierdzia. My oczywiście bardzo chcemy, żeby Bóg był miłosierny, ale dla nas. Nie daj Boże, żeby był miłosierny dla tych, których my nie lubimy albo którzy myślą inaczej niż my. O, Pan Bóg, gdyby miał im okazywać miłosierdzie, to nie daj Panie Boże, jak to mówił jeden z żartów. Więc Księga Jonasza to jest historia, Państwo wiedzą, nietypowego proroka. Proroka, który ucieka przed swoim powołaniem. Nazywa się Jona, to znaczy gołąb po hebrajsku. I on właśnie jest taki gołąbek. Pan Bóg go wzywa, żeby wstał i szedł do Niniwy i głosił jej nawrócenie, żeby nawróciła się od swego złego postępowania. I prorok wcale się nie buntuje, nie mówi, oj Panie Boże, nie chcę. On wstaje i idzie, ale w zupełnie innym kierunku. Niniwa w Palestynie leżała na wschód od Palestyny, natomiast prorok aż 5 czasowników określa jego działalność, jak to zszedł do Jafy, znalazł okręt, uiścił opłatę, wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Pana. A Tarszisz było portem fenickim, tam gdzie dzisiejszy Gibraltar. To było określenie ówczesnego końca świata. Przecież nie znano jeszcze tych nowych światów za oceanem. Więc prorok wstaje i idzie w zupełnie przeciwnym kierunku. I wiemy, że konsekwencją tej ucieczki będzie cała ta przygoda na morzu, na statku pogańskim, bo żeglugą po Morzu Śródziemnym zajmowali się właśnie głównie Fenicjanie. U nich można było wykupić, właśnie uiścić opłatę i wykupić taki transport do miejsc położonych troszkę dalej na Morzu Śródziemnym. I ciekawe będzie to, że tak w tej księdze zawsze poganie, właśnie Fenicjanie, przecież to wyznawcy no, okrutnego boga Molocha, składający mu ofiary z dzieci na terenach starożytnego cmentarza w Tunezji. Kartagina była przecież jedną z ważnych kolonii fenickich. Odkryto groby dzieci, właśnie dzieci składanych bożkowi Molochowi w ofierze. Kiedy przebadano kości w tych grobach, taka tragiczne karty historii, okazało się, że wiele z tych kości nie należały w ogóle do dzieci, tylko po prostu były to kości małpek. Rodzice, którzy nie chcieli złożyć dziecka w ofierze, no, to jest jakoś tak naturalne, że trudno sobie wyobrazić. Po prostu pewnie golono te małpki, mówiono, no taki nam się brzydki ten synek urodził i składano w ofierze to po prostu takie małpki, no, zwierzę. Więc to była też religia okrutna, ale ci poganie, podobnie jak zresztą Niniwa w historii, i Niniwici w tej księdze, i poganie na statku będą nawracali się szybciej niż prorok pański i szybciej będą wyznawali Boga Jahwe, Boga jedynego, niż prorok. Prorok będzie bardzo krnąbrny i lekkomyślny. Kiedy następuje ta gwałtowna burza na morzu, prorok po prostu idzie w głąb i kładzie się spać. A nawet tekst grecki dodaje i chrapał. Jeszcze mocniej jakby przedstawiając tę postać humorystycznie. Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł, dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do twego Boga. I tam pojawia się imię Jahwe, czyli poganin namawia proroka pańskiego, żeby ten wzywał, modlił się do proroka, do Pana Boga jedynego. Wzywaj twego Boga, może przypomni sobie Bóg o nas i nie zginiemy. I pytają go, powiedz nam, z jakiego powodu ta klęska, jaki jest twój zawód, skąd pochodzisz, jaki jest kraj i z jakiego jesteś narodu. A on im odpowiedział, przed chwilą spał, nie modlił się, oni wszyscy składają ofiary, zaraz złożą ofiary Bogu jedynemu, Jahwe, poganie, Fenicjanie. A on odpowiada, jestem Hebrajczykiem, czczę Boga nieba, który stworzył morze i ląd. Można by powiedzieć, jest bardzo dumny ze swojego pochodzenia, ale nie robi nic, żeby wypełniać Boże powołanie. Chełpiąc się z tego pochodzenia i potępiając innych, zaraz to zobaczymy w jego modlitwie, zarazem nie będzie czynił nic, co było związane z Bożym powołaniem. Zapytali go, co powinniśmy uczynić, by morze przestało się burzyć. Odpowiedział im, weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza przeciw wam powstała. Ludzie ci wiosłując usiłowali zawrócić ku lądowi, ale nie mogli. Wołali więc do Pana, i tutaj jest imię Jahwe, wołali więc do Pana i mówili, o Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć z powodu tego człowieka. Albowiem Ty jesteś Panem. Jak Ci się podoba, tak czynisz. Złożyli też Panu ofiarę i uczynili śluby. A Jonasza wyrzucili, pamiętamy, w morze. Ale Pan Bóg jest bardzo cierpliwy dla swojego nawet niewypełniającego woli proroka i postanawia się nad nim zlitować. Tu pojawia się ta ryba, w której Jonasz spędza 3 dni i 3 noce. I z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do Pana Boga swego i mówił. I tutaj cały ten psalm Jonasza, zachęcam, żeby przeczytać tę księgę, to jest tylko 4 rozdziały, jest utkany z fragmentów modlitw znanych z psałterza, z modlitw biblijnych, na innych kartach ksiąg biblijnych. I wyobraźmy sobie tę scenę tego Jonasza w rybie, kiedy mówi, w utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział, z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos. Rzuciłeś mnie na głębie, nurt mnie ogarnął, wszystkie Twe bałwany i fale przeszły nade mną. Rzekłem jednak do Ciebie, wygnany daleko od oczu Twoich, przecież on sam odszedł od tej drogi, którą Pan Bóg mu wyznaczył, wygnany daleko od oczu Twoich, a mimo to nadal spoglądam na Twój święty przybytek. Przecież to jest humor w czystej formie. Dla Izraelity, który to czytał, to była właśnie taka zawoalowana krytyka tej postawy. Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem na Pana i modlitwa dotarła do Twego świętego przybytku. Jonasz na koniec tej sceny się nawraca, mówi, no złożę Tobie ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. Zbawienie jest u Pana. I Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd. I tutaj to były dwa pierwsze rozdziały, potem zaczynają się dwa kolejne. Już nie będziemy może ich czytać, chociaż one są chyba jeszcze bardziej mocne w tym odniesieniu do nas i ich. Bo Pan Bóg powtarza dokładnie to samo powołanie. Wstań, idź do Niniwy i głoś jej upomnienie, które Ci zlecam. No Jonasz wstał, w końcu poszedł do tej Niniwy, miasta wrogiego. Jak powiedział Pan, ale co on głosił? Miał głosić nawrócenie. A Jonasz zaczął iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił, jeszcze 40 dni, a Niniwa będzie zburzona. W zasadzie do tych innych odnosił się no, w taki sposób, licząc na to, że Pan Bóg zastosuje swoją sprawiedliwość, a ta sprawiedliwość polega na tym, że Izraelitów ocali, a wszystkich innych wyniszczy. Tak? I nie daj Boże, żeby jakoś okazał miłosierdzie. I tutaj znowu paradoks, to odpowiada temu, co się stało na statku. Niniwici nawrócą się szybciej niż Jonasz. Co zrobili po tym, co on mówi, że zostanie zburzona? I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ciekawe, że Bogu, Jahwe, a nie Jonaszowi, ogłosili post, przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Doszła ta sprawa nawet do króla Niniwy. Powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, przyoblógł się w wór i usiadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody niech nie piją. Ludzie i zwierzęta niech przyobleką się w wory. Wyobrażają sobie Państwo te zwierzęta. Wszyscy się nawracają, całe stworzenie w Niniwie nawraca się do Pana. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania i ulitował się Bóg, czyli okazał miłosierdzie Bóg Niniwitom nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. I co na to prorok? Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się bardzo. Modlił się do Pana i mówił, proszę Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, że jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i bardzo łaskawym. Cytat oczywiście Państwo poznają, psalm. I bardzo łaskawym. Teraz Panie, zabierz moje życie, albowiem lepsza jest dla mnie śmierć. Zobaczmy, prorok się zagniewał na Pana Boga za to, że ten okazał miłosierdzie wobec innych, takich, którzy się nawrócili jednakowoż. No, trudno jest czasami, myślę, że dużo z Jonasza jest i w nas, przyznać takie prawo Bogu do tego, żeby był miłosierny wobec tych, którzy myślą inaczej niż my. Pan odrzekł, Pan Bóg zawsze jest taki cierpliwy. Zobaczmy, że w każdej z tych scen Pan Bóg wychowuje swoich wyznawców. Począwszy od początku, od grzechu pierwszych ludzi w raju. Pan Bóg nie potępia, ale zadaje pytania. Gdzie jesteś, Adamie? Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego zerwałaś owoc? Kiedy Kain i Abel, cała ta historia bratobójstwa, Pan Bóg zadaje pytanie. Gdzie jesteś? Dlaczego chodzisz smutny do Kaina? Dając szansę na nawrócenie. I tutaj też Pan Bóg zadaje pytanie, czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Jonasz najpierw nie odpowiada na to pytanie, wychodzi z miasta i siada na wzgórzu, widząc miasto, ciągle licząc na to, że miasto zostanie jednak zburzone przez Boga. I Pan Bóg, ponieważ świeciło mu słonko, te tereny są bardzo pustynne, sprawił, że wyrósł krzak rycynusowy nad nim. Ta historia jest oczywiście znana Państwu, ale dzisiaj chciałam ją tak przedstawić szerzej, bo ona doskonale obrazuje też to, o czym ja bym chciała mówić dzisiaj właśnie w tym kontekście nas i ich. I Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem, ale z nastaniem brzasku dnia Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usechł. A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce tak prażyło Jonasza w głowę, że zasłabł. Znowu życzył sobie śmierci i mówił, lepiej dla mnie umrzeć niż żyć. Na to rzekł Bóg do Jonasza po raz drugi. Czy słusznie gniewasz się z powodu tego krzewu? Odpowiedział Jonasz. Słusznie, gniewam się śmiertelnie. Rzekł Pan, i to jest ostatnie zdanie tej księgi, i to też jest pytanie. W księdze Nahuma, tej złorzeczącej Niniwie, było pytanie proroka. Tak? Zasłużyłaś na to, Niniwo. Na kogóż wciąż nie przechodziła twoja nieprawość? W księdze Jonasza ona też się kończy pytaniem, ale jest to pytaniem Boga. I to pytanie pozostaje w księdze bez odpowiedzi, bo tak naprawdę każdy z nas tę odpowiedź musi dać sam. Każdy z nas jest trochę takim Jonaszem. Tak to czuli hebrajscy czytelnicy tej księgi. I Pan Bóg pyta, tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął, a czyż ja nie powinienem okazać litości Niniwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt? Tutaj niektórzy widzieli w tym tekście litość Boga nad stworzeniem też, prawda? Pan Bóg się troszczy o każdego i także o swoje stworzenie. I to jest to pytanie, czy Pan Bóg nie ma prawa być miłosiernym wobec tych, którzy się do Niego nawracają? I tutaj wracamy do tej kwestii nas i ich. Widać, że już na etapie Biblii Hebrajskiej, Starego Testamentu, była taka refleksja, czy taka postawa izolująca nas od innych jest słuszna. I do tego nawiąże też Jezus. Ja myślę, że wiemy, że w Nowym Testamencie Jezus będzie mówił o tym pokoleniu, któremu nie zostanie dany żaden znak poza znakiem Jonasza. I my zazwyczaj mówimy o tych trzech dniach w grobie Jezusa w odniesieniu do trzech dni w rybie Jonasza. Ale myślę, że ten znak Jonasza trzeba rozumieć też szerzej. Właśnie jako ten znak uniwersalizmu Bożego, Bożej miłości, jeśli można tak powiedzieć, Bożego miłosierdzia, Bożego powołania. To już nie jest tylko tak, że Pan Bóg będzie powoływał naród, ale na tym etapie historii zbawienia, kiedy wejdzie do niej i centralną częścią, wydarzeniem będzie wcielenie Syna Bożego i Jezus Chrystus, Jego osoba i dzieło, Jego działalność. W tym kontekście Jonasz będzie tym znakiem uniwersalizmu. I tak dochodzimy do Nowego Testamentu. Oczywiście ten temat będzie, myślę, w Nowym Testamencie jestem bardziej znany. Chociaż chciałabym go zacząć od lektury. My i oni, jak Nowy Testament ma rozumieć bliźniego. I myślę, że nikt... Żaden tekst biblijny nie odpowie na to lepiej niż fragment Ewangelii Łukasza. To jest taka Ewangelia, która bardzo mocno akcentuje Boże miłosierdzie. Tam mamy właśnie różne przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu, ale między innymi mamy też taki epizod opisany w 10 rozdziale księgi Ewangelii według świętego Łukasza. A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. I my wiemy już, jak ten tekst, ten bliźni, był rozumiany u tego, ten uczony w piśmie, jak rozumiał to słowo. Aczkolwiek być może wśród uczonych w piśmie trwały jakieś dyskusje, kto jest tym bliźnim, bo do tego zaraz nawiążę w pytaniu kolejnym ów rozmówca Jezusa. Jezus rzekł do niego, dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on... I tu dodaje Łukasz, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? I pamiętamy, jak Jezus odpowiedział na to pytanie. Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek, Jezus odpowiada przypowieścią, tak jak robił często, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. I tutaj taka uwaga. Samarytanie wiążą się z tą historią, o której mówiłam wcześniej. To była ludność, którą osiedlili Asyryjczycy na terenie Samarii, to jest jedna z krain ziem biblijnych, po deportowaniu z tej krainy Izraelitów do Asyrii. Można powiedzieć, zrobili Asyryjczycy taką podmianę. Izraelitów deportowali do Asyrii, a na miejsce ich osiedlili ludność różnego pochodzenia. Ale mogą sobie Państwo wyobrazić, że była to ludność przez innych Izraelitów, którzy zostali w kraju, mocno znienawidzona. I to był taki symbol wroga. Dla rozmówcy Jezusa to było oczywiste, że Samarytanin to jest ktoś, kogo należy nienawidzieć, tak? To jest naszym wrogiem. A Jezus mówi tak, pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, tego obitego człowieka, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle i zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł, miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. I Jezus tę przypowieść kończy pytaniem do owego uczonego w piśmie. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? To pytanie było skandalem. Bliźni wiadomo, kto to był według prawa w tamtym kontekście, o którym mówimy. I uczony w piśmie odpowiada ten, który mu okazał miłosierdzie. Wie doskonale, zna odpowiedź i efekt, jaki Jezus chciał uzyskać tą przypowieścią. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. I ta przypowieść odnotowana w Ewangelii Łukasza, ona myślę, że jest doskonałym wprowadzeniem do tego, jak bardzo nowe jest nauczanie Jezusa w kontekście nas i ich, w kontekście my i oni. Ale nie chodzi o jakieś spłaszczenie, tak jak czasami się to próbuje dzisiaj imputować chrześcijaństwu, do jakiejś tylko horyzontalnej otwartości na wszystko i wszystkich. Dlatego, że ta otwartość na innych i akceptowanie każdego ma przede wszystkim mieć wymiar wertykalny, czyli ten, który odnosi się do Pana Boga i ma być owocem relacji z Bogiem. I tutaj myślę, że niezwykła jest też rola chrześcijańskich małżeństw, które są odzwierciedleniem tego my, jakie istnieje w Bogu, bo to już nie jest jedność, ale w wielości, tak jak i w Trójcy Świętej, tak i w małżeństwie. I chrześcijanin ma być tym, który będzie tym zaczynem tego nowego. Otwartości, ale nie w takim politycznym wymiarze. Absolutnie nie chcę tego sprowadzać do tego i do tych dyskusji, które ostatnio są. Ale ma być zaczynem nowego. Miłości, która nie będzie ograniczała się tylko do członków klanu, narodu, rodziny, ale tak naprawdę do wszystkich. I nie tylko zresztą w tej przypowieści, ale w innych miejscach. Zwłaszcza taką Ewangelią, która akceptuje ten uniwersalizm nauczania Jezusa, jest Ewangelia według świętego Mateusza. Mateusz kierował swoją Ewangelię do uszu żydowskich, do tych, którzy wywodzili się z judaizmu, którzy znali swoje tradycje i przedstawia, zaczyna swoją Ewangelię, pamiętamy, od wielkiej genealogii Jezusa, ukazującą, że Jezus jest Mesjaszem, jest Dawidem oczekiwanym, urodzonym w Betlejem, a potem pokazuje i mocno bardzo akcentuje to, jak Mesjasz został przez swoich odrzucony. To, co święty Jan tak pięknie powie, słowo przyszło do swoich, a swoi go nie przyjęli. I będzie pokazywał Mesjasza odrzuconego i takiego, który będzie Mesjaszem uniwersalnym. I ma Ewangelia Mateusza przepiękne opowieści nie wiem, o uzdrowieniu sługi setnika z Kafarnaum. To są te słowa, które my mówimy w czasie każdej Eucharystii. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowa, mój sługa odzyska zdrowie, mówi setnik z Kafarnaum. I pamiętamy, że ta scena jest niezwykła. Setnik to był okupant rzymski, dowódca, centurion, dowódca rzymskich wojsk. Kogoś, kto był wrogiem absolutnym, absolutnie nie można go było nazwać żadnym bliźnim. To była siła okupancka. I to, co robi Jezus, jest szokiem dla tych, którzy go słuchają. Pamiętamy, że kiedy przychodzi, setnik przyszedł do Jezusa, widocznie usłyszał o mocy nauczyciela i prosi go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: przyjdź, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus usłyszał te słowa, rzekł do tych, którzy szli za nim: zaprawdę powiadam wam, niech państwo usłyszą wagę tych słów w tym kontekście, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Przecież to tak jakby, nie wiem, w kontekście wojny naszej, za wzór stawiać kogoś, kto był symbolem wrogości. A Jezus jednak pokazuje, że dla każdego, kto chce i przychodzi do Niego, jest miejsce. Że nie jest tak, że jesteśmy my i oni, ale chrześcijanin ma dążyć do tego, tym większego my. To ostatnio ten list na Dzień Migranta i Uchodźcy papieża Franciszka właśnie taki też ma tytuł o tym nieustannym my. Bo chrześcijanin każdego, kto chce ufać Bogu, to też jest ważne, przyjmuje i wobec Niego świadczy. I oczywiście w końcu w Ewangelii Mateusza jest też to wspaniałe kazanie na górze, rozdziały 5 do 7. Ja myślę, że każdy chrześcijanin powinien to raz na jakiś czas czytać w całości, żeby nie zostawić i nie uronić nic, bo to jest konstytucja życia chrześcijańskiego. To jest coś, co pokazuje nowość nauczania Jezusa i to, jak bardzo On zmieniał tę optykę izolacji na coś, co ma być dobre. Mamy ten tekst tam chociażby: wszystko, co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili i wy im czyńcie. Albo: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Wprawdzie nie ma w Starym Testamencie takiego prawa o nienawiści, ale praktyka była. Nienawiści wszystkich, którzy nie są naszymi bliźnimi. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół. To jest dopiero skandal. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Że dla życia chrześcijańskiego, małżeńskiego, że to jest klucz, to chyba nie mamy wątpliwości. Oczywiście nie chodzi o to teraz, żebyśmy aktualizując, tak zbliżając się już do końca wystąpienia, do państwa sytuacji małżeńskiej, żeby to teraz, prawda, określać, kto jest wrogiem i obcym i jakimś nieprzyjaznym i dlaczego to jest teściowa. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby zastanowić się, jakie to ma mieć przełożenie dla naszego życia. Tak mówiąc na marginesie, ja oprowadzam, mówiłam o tej grupie po Ziemi Świętej, bardzo często, jak jesteśmy w Kafarnaum, właśnie w tym mieście, gdzie miało to miejsce to uzdrowienie sługi setnika, tam Jezus też dokonał uzdrowienia teściowej Piotra. Ja tam czytam te różne fragmenty. To niektórzy mówią, że to jest właśnie ten powód, dla którego potem święty Piotr się zaparł Jezusa. Ale wcześniej, kiedyś miałam taką sytuację kilka lat temu, że siadamy tam na takich kamieniach i czytamy Ewangelię miejsca. I zdarza się tak, zdarzyło się tak raz, że doświadczyliśmy małego trzęsienia ziemi. I legenda tych grup głosi, że to właśnie było, ziemia się zatrzęsła, jak czytaliśmy o uzdrowieniu teściowej. To dzisiaj funkcjonuje to w opowieści. Więc chodzi o to, żeby rozpoznawać te jezusowe, Boże natchnienia. I moim zdaniem w tym kluczu my i oni, to co jest tematem przewodnim tego naszego spotkania, my i inni, my w świecie, jest tak naprawdę świadectwo. To znaczy świadectwo o tym, że Bóg jest taki właśnie, miłosierny, miłujący. Choć po ludzku to żaden interes taka nauka. A jednak Jezus tym nauczaniem i życiem, męką, śmiercią, zmartwychwstaniem, pokazał, że ten paradoks przegranej może być zwycięstwem, że paradoks krzyża, który był zgorszeniem i głupstwem, może być znakiem mądrości. I zobaczmy, ja zawsze się tym zachwycam, jak inspirowani Duchem Świętym uczniowie potem idą na cały świat i zgodnie z nakazem Jezusa świadczą i czynią uczniami wszystkich, jak w sumie bardzo szybko, nie mieczem, nie wojowaniem, a jednak skutecznie zmienili oblicze całego Imperium Rzymskiego i całego świata ówczesnego. A wszystko zaczęło się od tej grupki biednych rybaków z Galilei. Po ludzku nie do pojęcia jest ta historia, ale właśnie to jest nasza rola. Iść i świadczyć i wobec każdego. Chrześcijańskie małżeństwo powołane jest do świadectwa o takiej miłości Boga do innych, ale najpierw też do odkrywania, co to znaczy my w tym jezusowym kontekście jedności. Myślę, że w małżeństwie jak nigdzie indziej widać, jak ta jedność, my, prowadzi do przyjęcia innego, do przyjęcia nowego życia, do przyjęcia, do stworzenia domu, czyli nas i to my się stale rozrasta. I idąc do świata mamy świadczyć, że taka jest nasza wiara i prawdziwie to zmienia świat. I ta dynamika świadectwa myślę, że jest kluczem do rozumienia tych terminów. My i inni, my i oni. I myślę, że wtedy będziemy mogli w pełni żyć, jak będziemy świadczyć o tym. Tak jak z tym jeziorem Genezaret, które staje się żywe. Wtedy, kiedy się dzielimy tą dobrą nowiną, którą sami otrzymujemy i wtedy wzrastamy ku stale rosnącemu my, tak jak to właśnie papież Franciszek ładnie określił ostatnio. Prawdziwe chrześcijaństwo chce poszerzać owo my. Święty Paweł, faryzeusz przecież z wykształcenia, uczony w piśmie, powie, że później, mówiąc o nas i innych, że nie ma już Żyda ani Greka, kobiety i mężczyzny, niewolnika i wolnego, wszyscy jesteśmy jednym w Chrystusie. I na koniec takie słowo, które mnie osobiście bardzo porusza w kontekście właśnie tego naszego tematu. Papież Benedykt XVI w 2005 roku w przemówieniu podczas spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej powiedział tak. I może to niech będzie takie motto do rozważenia później. Jeśli my znaleźliśmy Pana. I jeśli jest On światłem i radością naszego życia, to skąd mamy pewność, że komuś, kto nie odkrył jeszcze Chrystusa, nie brakuje jakiejś istotnej części życia i że nie jest naszym obowiązkiem ukazywać mu tę istotną rzeczywistość. Kluczem jest świadectwo. Święty Paweł, jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. W jednym pojawia się termin kerysso, w drugim ewangelizo. Kerygmat i ewangelizacja. I świat oparte zawsze na świadectwie. Skąd mamy pewność, jeśli znaleźliśmy Pana i jeśli jest On światłem i radością naszego życia? Skąd mamy mieć pewność, że komuś, kto tego jeszcze nie odkrył, czegoś istotnego w życiu nie brakuje. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.